Dr. Ted Hildebrandt, St. Historia, Lit. I. Theologia, Wycloud 11.
Znak praw autorskich 2020 rok, dr Ted Hildebrandt. To jest dr Ted Hildebrandt w swojej historii, literaturze i literaturze Starego Testamentu wykład numer 11 z kursu teologii na temat pierwszych czterech rozdziałów Księgi Świętego Exodus. Podgląd quizu 0.00.049. Dzisiaj, odkąd w końcu wydostaliśmy się z Genesis? Zamierzamy zająć się Księgą Wyjścia dzisiaj i, miejmy nadzieję, ustalimy to na tych zajęciach. W następnym klasie dokończymy Księgę Wyjścia. Zacznijmy więc od Księgi Wyjścia. Po prostu nad tym pracuję, a potem przez resztę semestru będę próbował nadrobić zaległości z tobą. Następny czwartek jest ważny, to nasz pierwszy egzamin. Więc po prostu trzymaj to w sobie umysł. Przewodnik po studiach ukaże się jutro rano. Tytuł wyjścia 0.50-1.26. Co oznacza tytuł Exodusu? Ek lub e po grecku to słowo. Out lub out of to przyjmek out, odos oznacza drogę eodos, więc to jest wyjście. Wyjdź, wyjdź z pokoju. Zatem Exodus oznacza wyjście i księgę. Księga wyjścia dotyczy wyjścia z czego? Droga wyjścia z Egiptu. Więc to jest sposób z Egiptu i o wyjściu z Egiptu jest w dużej mierze tematem tekstu. Przegląd głównych ruchów Exodusu od 1:27 do 7:50. W Księdze Wyjścia jest zasadniczo pięć części i te pięć najważniejsze rzeczy łączą się w całość. Pierwszym z nich były narodziny i powołanie Mojżesza. My nie spotkaliśmy jeszcze Mojżesza, ale na początku Księgi Wyjścia spotykamy Mojżesza jako dziecko, w narodzinach i powołaniu Mojżesza. Następnie czeka nas trzy rozdziały. Mojżesz. Zatem Mojżesz staje się ważnym graczem w pozostałej części pięcioksięgu. Przy okazji, kiedy używam terminu pięcioksiąg, czy wiecie, czym jest pięcioksiąg? Tak. Williama. Tak, pierwsze pięć ksiąg Biblii. Pente, podobnie jak pentagon, oznacza pięć. Pięcioksiąg oznacza księgę. Jest pięć książek. Powinienem to jednak powiedzieć. Mojżesz widział kiedykolwiek w swoim życiu księgę? Odpowiedź brzmi, taka książka, która ma. Machine translated by Google. 2. Wiążące, oprawa ksiąg rozpoczęła się około roku 100 naszej ery. 100 rok NE zaczęliśmy to mieć książki, kodeks połączone razem. Co mieli ludzie wcześniej? Zwoje. Zatem Mojżesz pisałby na zwojach. Często w Biblii jest napisane księga. Przymierza tak naprawdę chodzi o zwój. W naszym tłumaczeniu jest to książka nowoczesny język, więc trzeba dokonać w nim zmiany. Teraz narodziny i powołanie Mojżesz pisze pięcioksiąg Tore, więc będzie autorem pierwszego. Pięć ksiąg Biblii. Następne jest 10 plag egipskich. Mojżesz schodzi do Egiptu i w zasadzie mamy do czynienia z dualnością pomiędzy Bogiem Izraela i Bogiem Faraonem. Faraon uważany jest za Boga. Pytanie brzmi, czy to będzie Bóg? Faraon, czy będzie to Bóg Jehowa? Czy będziesz się bać Boga, którego potrafisz? Spójrz, Faraonie, który ma rydwan, który może cię potrącić, bo inaczej będziesz się bał Boże, którego nie widzisz. Zatem Bóg ustanawia siebie. Jest wiele plag. Będzie pojedynek Faraona z Bogiem. Bóg ustanawia siebie w 10 plag egipskich. Przyjrzymy się więc tym 10 plagom. Przejście przez Morze Trzcinowe jest wielkim i ważnym wydarzeniem po opuszczeniu Izraela. Egipt przekraczają Morze Ridowe. Umieściłem Red Sea tylko po to, żeby było trochę banalnie. Wy, chłopaki, prawdopodobnie znają je jako Morze Czerwone, ale jest to Morze Trzcinowe. Nie wiemy dokładnie, które to było morze. Hebrajskie określenie to Jamsów, co oznacza Morze Trzcin. Tekst hebrajski nie mówi o Morzu Czerwonym. Tekst hebrajski mówi o Morzu Trzcin. Więc ja. Powiedzmy Morze Trzcinowe. Więc przekraczają Morze Trzcinowe, Bóg rozdziela wody, idą na drugą stronę. Utonęli Egipcjanie, to wielka sprawa. Zatem przeprawa przez Morze Trzcinowe jest a. Bardzo wielka sprawa dla Izraela, wtedy faktycznie opuszczają Egipt. Pozwól mi tylko dokończyć. To i porozmawiamy o tym trochę więcej. Tabernakulum jest następne. Po przekroczeniu Morza Trzcinowego przedostają się do pustynia. Bóg każe im zbudować dla niego namiot, aby mógł zamieszkać pośród nich. Otrzymujemy więc strukturę tabernakulum, którą pominęliśmy z wieloma szczegółami, ponieważ każda deska jest mierzona. Opisują to bardzo szczegółowo. Czy jest w ogóle ktoś z okolic Lancaster w Pensylwanii? Jest coś rzeczywistego. Machine translated by Google. 3. Czy tam na dole nie ma konstrukcji przybytku? Powiedziano mi to w Lancaster. Okolicy, niektórzy z Amiszów zbudowali prawdziwe tabernakulum, na które można sobie pozwolić przejechać przez obszar Lancaster w Pensylwanii. Zawsze chciałem zobaczyć to. Zbudowano przybytek i Bóg zamieszka pośród swego ludu. Jest przenośny. To trochę jak przenośna świątynia, a kiedy się poruszają, Bóg porusza się wraz z nimi. Niektórzy sugerowali, że manaty w miarę miały skórę krów morskich. I? Naprawdę wkurzaj się na wiele zwierząt. Chcę powiedzieć, że jesteśmy 3000 lat później i zwierzęta są trudne do zidentyfikowania. Po pierwsze, mają tam różne zwierzęta i... Więc czasami tłumaczenie jest trudne. Więc tak, krowy morskie zostały przetłumaczone. Manaty. Szczerze mówiąc, kiedy tam byłem, nie widziałem żadnych manatów. I? Myślę, że prawdopodobnie tam byli, ale może chodzi o coś innego. Wszystko, czym jestem mówiąc, wycofaj się z tego. Nie jestem pewien, jaka jest najszczersza prawda. Przepraszam za, że muszę być z tobą szczery. Mam na myśli wielką dyskusję na temat tego, co zwierzę było. Żadna dyskusja mnie nie przekonała, więc przykro mi. Kiedy przejdziemy do Księgi Kapłańskiej, wymyślimy wiele zwierząt. Będziemy rozmawiać o króliku i zającu. Występują problemy podczas tłumaczenia pomiędzy języków ze zwierzętami, zwłaszcza między kulturami. Następnie mamy Torę i nadanie Tory, czyli prawa na Synaju. Słowo Tore jest słowem żydowskim. Jeśli rozmawiasz z narodem żydowskim i mówisz opowieść nam o Torze, w dużej mierze jest to prawo na Synaju i 10 przykazania, które zostały dane tam, na Synaju. To jest najważniejsze przymierze. Co? Było głównym przymierzem w Księdze Rodzaju? Nazywało się to przymierzem z Abrahamem lub przymierze abrahamowe. Na czym opierało się przymierze abrahamowe? Obrzeżanie, prawda? Abraham obrzezał swoje dziecko, a następnie Abrahama. Przymierze, ziemia, nasienie się rozmnaża i jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów, było przymierze abrahamowe. Powtórzono to Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Na dół. Oto będzie przymierze synajskie. Będzie przymierze synajskie opierać się nie tyle na obrzeżaniu, co na posłuszeństwie. Więc Bóg da swoje prawa, a wtedy lud ma przestrzegać tego prawa, tego przymierza, które on dał. Machine translated by Google. 4. Ich. Będą specyfikacje i ustalenia. Właśnie przeczytaliście liczby. Czy Izrael przestrzegał prawa? Nie. Czy od razu to łamią? Łamią prawo, więc to może być problem tutaj, z tym Synajem przymierze, nadanie prawa. To jest więc podsumowanie. Eksodus jako wielki akt odkupienia Starego Testamentu od 7.51 do 9.24. Teraz chcę przeskoczyć obok, ale zanim to zrobimy, chcę to przejrzeć to i jakby cofnijmy się i spójrzmy na cały szerszy obraz Eksodusu. D. Księga Wyjścia to wielka księga Starego Testamentu. Jaki jest wielki akt odkupienia opisany w Nowym Testamencie? Po pierwsze, kto jest prawdziwy akt odkupienia, kto go dokonuje w Nowym Testamencie? Jaka jest daną osoba nazwa? Jezus. Mamy 4 Ewangelie o Jezusie, które przekazują nam całą historię szczegółów. Co w jego życiu uważa się za punkt kulminacyjny? Tak, to jego śmierć i zmartwychwstanie, jego ukrzyżowanie, jego śmierć za nas i zmartwychwstanie z martwy. A więc to jest ten wielki akt odkupienia w Nowym Testamencie, za który Chrystus umarł. Nasze grzechy i zmartwychwstanie. Pokonanie śmierci jest dość dużym wrogiem. pokonać. W ten sposób Jezus powstaje z martwych, dając nam nadzieję. Jaki jest w Starym Testamencie wielki akt odkupienia? Testament? W Starym Testamencie Mojżesz wyprowadza lud z niewoli egipskiej. Zatem wielki akt odkupienia w Starym. Testament będzie tym wyjściem, to wyjście z Egiptu. Więc przyjedziemy. Wrócić do tego i pokazać, że jest to coś ogromnego. Innymi słowy, jak śmierć Jezusa i zmartwychwstanie było ogromne w Nowym Testamencie, więc wyjście z Egiptu jest ogromne dla Izraelitów. Będą ciągle wracać do faktu, że Bóg wybawił nas z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. Ustny i pisany charakter Tory od 9:25 do 13:52. Kto napisał ten materiał? Czy to było tylko ustne? Innymi słowy, zrobił to. Czy materiał, który dociera do nas w naszym pięcioksięgu Torze, był tylko ustny? Lub było napisane? Jak to spadnie? Będą wielkie debaty i napięcie. Pomiędzy tą pismą a oralnością. Więc to się pojawia. Machine translated by Google. 5. Na kilka sposobów, ale spójrzmy, co mówi sama Biblia. W rozdziale wyjścia. 17 werset 14 znajdujemy następujące stwierdzenie: wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak się ma Bóg komunikować się z Mojżeszem. Czy jest to ustne czy pisemne? I rzekł Pan do Mojżesza. Bóg rozmawia z Mojżeszem. Mojżesz najwyraźniej słyszy, więc jest przekaz ustny. Bóg do Mojżesza jest ustny. Mówicie, Hildebrand, a co z 10 przykazaniami? Czy to było ustne? Czy to zostało napisane? Ok, to zostało napisane. Bóg spisał 10 przykazania wyryte w kamieniu, prawda? Zatem Bóg sam to napisał. Ale tutaj i w większości miejsc Bóg rozmawia z Mojżeszem i mówi Mojżeszowi, napisz to na zwoju jako coś godnego zapamiętania. Bóg nakazuje Mojżeszowi spisać. Co powiedział Bóg? Zatem Bóg przemówi do Mojżesza, a Mojżesz to napisze. W dół. Czy zatem jest to pięcioksiąg Tore, czy jest to cała ustna tradycja przekazywana poprzez przekaz? Setki lat, czy też jest to spisane? Bóg tak mówi, Mojżeszowi nakazano. Napisz to na miejscu. To ważne. Swoją drogą, to tak zakłada. Mojżesz potrafi pisać? Tak. Swoją drogą, Mojżesz był szkolony na dworze Faraona, wyszkolony przez własną rodzinę, więc tak, Mojżesz był osobą bardzo wykształconą. Bóg mówi, zapisz to w zwoju, aby o tym pamiętać i upewnij się, że to zrobisz. Józue czyta to. Źle zacytowałem Pismo Święte. Tak nie jest. Mówi i zrób. Z pewnością Józue to słyszy. Czy widzisz tutaj tę zmianę? Mojżeszu, zapisz to i upewnij się, że Józue to usłyszy. Czy Pismo Święte należało czytać na głos, więc ludzie słyszał to? Tak zostało spisane, ale swoją drogą było tego sporo. Ludzie z tej kultury, którzy prawdopodobnie nie umieli czytać. Dlatego warto byłoby to przeczytać je ustnie. Nie twierdzę, że Józue nie potrafił czytać, bo Józue prawdopodobnie będzie. Pisząc księgę Jozuego i kończąc powtórzonego prawa, ale on każe ją przeczytać. Głośno, żeby Joshua to usłyszał. Zatem przechodzimy od formy pisemnej do ustnej. W innych słowa, to idzie, Bóg to mówi, zaczyna się ustnie, Mojżesz zapisuje to i potem. Po zapisaniu wraca do formy ustnej i jest czytany przed publicznością. Więc to ten taniec tam i z powrotem pomiędzy językiem mówionym i pisanym. Czy można sprawdzić ustnie? Pisemny? Czy pisemna może sprawdzić ustną? Otrzymujesz więc tego rodzaju czeki. Balansuje pomiędzy nimi dwoma. Co ciekawe, wspomina się o nich zarówno ustnie, jak i pisemnie. Machine translated by Google.
6. Which see is 17.14.
Jeśli przejdziesz do innego fragmentu, tutaj, w Księdze Wyjścia 24 kwietnia, otrzymasz podobny rodzaj rzeczy, w którym Bóg mówi, Mojżesz poszedł i powiedział ludziom. Zwróć uwagę na ustnie, Mojżesz poszedł i oznajmił ludowi wszystkie słowa i prawa. Czy to jest ustne? Mojżesz im mówi, to ustne. Mówi im o słowach i prawach. oni. Odpowiedziała jednym głosem. Wszystko, co pan powiedział, ponownie ustnie, wszystko pan powiedział, że to uczynimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystko, co miał pan. Powiedział. Czy widzisz te oscylacje tam i z powrotem? Powiedział ludziom, co Bóg powiedział, lud następnie potwierdził przymierze, mówiąc, że to uczynimy. Potem i Mojżesz zapisuje to. Czy teraz, setki lat później, mówią, że to zrobimy? W tym. Ten sam werset tutaj mówi, że Mojżesz spisał te rzeczy. Więc ta oscylacja, to wzajemność przebiega między ustnie i pisemnie, w obie strony. Znowu widzimy, że w Księdze Wyjścia 24 kwietnia. A teraz, jeśli przejdziecie do Nowego Testamentu, w Nowym Testamencie jest interesujący testament, w Księdze Jana, w czwartej Ewangelii, jak mówi, w pierwszym rozdziale. Jana 1.17 jest napisane, bo prawo zostało dane przez kogo? Mojżesz. Dobrze, więc. Macie jasne stwierdzenie w Nowym Testamencie, prawo zostało dane Mojżesz. Krytycy i autorzy biblijni, od 13.53 do 16.51. Teraz mówisz, Hildebrand, dlaczego robisz z tego wielką aferę? My? Wszyscy wiedzą, że napisał to Mojżesz. Czy zdajesz sobie sprawę z jednej z najważniejszych rzeczy, którą krytycy? Zawsze to robią i widać, że robią to samo za każdym razem, biorą książkę Biblię i jest tam napisane psalmy Dawida. Co zrobią krytycy? Powiedzą. Cóż, jest tam napisane psalmy Dawida, ale tak naprawdę to nie oznacza, ponieważ Dawid tego nie zrobił. Naprawdę to napisz. Izajasz, dobrze znasz proroctwa Izajasza, w rzeczywistości tak nie jest Izajasza i tak brzęk, wyrzucają Izajasza i wyrzucają Dawida. To mówi. Samuel, ale najwyraźniej Samuel nie ma racji, więc odpada. No cóż, Joshua, wiesz, Joshua też nie pisał. Zasadniczo przechodzą i wykonują świetną robotę. Jeśli Biblia mówi, że ci goście są autorami, krytycy w zasadzie to przejdą i tak. Machine translated by Google.
7.
Spróbuj oddzielić autora od tekstu. Dlaczego mieliby to zrobić? Po co próbować pozbyć się autora z pisma? To, co próbują powiedzieć, to te rzeczy. Są przekazywane, co oznacza, że są to tylko legendy, a nimi nie są naprawdę historyczne. To naprawdę nie jest od prawdziwej osoby. To tylko legendy o osoba. Co to robi? Widzisz, jak to podważa historyczność. Pisma? Zatem ta technika usuwania autorów jest dość powszechna. Mojżesz zostaje mocno uderzony. Tak, Hanou? Jan 1:17 mówi, bo prawo zostało nadane przez Mojżesza. Tutaj sam Jezus poczynił kilka komentarzy w Jana 7:19-22, pozwól mi po prostu przeczytać te dwa wersety. Sam Jezus jest zapisany w zapisach, pierwszy jest w Janie, narratorze Jan tam w godzina 1:17, w Jana godzina 7:19 jest napisane tak, wtedy Jezus rzekł do nich, uczyniłem jeden cud. I wszyscy byliście zdumieni. A jednak dlatego, że Mojżesz mówi Jezus Mojżesz, ale ponieważ Mojżesz dał wam obrzeżanie. Swoją drogą, czy to prawda? Czy Mojżesz naprawdę? Dać im obrzeżanie? Czy Mojżesz nakazał ich obrzezać? Tak on. Zrobił. Ale pytanie, czy dał im obrzeżanie? Właściwie jest tu napisane Mojżesz. Dał wam obrzeżanie, chociaż w rzeczywistości nie stało się to przez Mojżesza, ale od patriarchowie. Który patriarcha jako pierwszy dokonał obrzeżania? Abrahama. A więc tekst zauważa, że nie przyszło to bezpośrednio przez Mojżesza, lecz przez patriarchów. W szabat obrzeżacie dziecko. Teraz można obrzezać dziecko. Szabat, aby nie naruszono prawa Mojżesza. Dlaczego jesteś zły? Nie za uzdrowienie tego człowieka w szabat. Przestań oceniać zwykłe pozory i działaj słuszny osąd. Zatem tutaj Jezus mówi, że od Mojżesza przyszło prawo szabatu i obrzeżanie. Zatem sam Jezus potwierdza, że napisał to Mojżesz. Zwykle mówię, że jeśli. Jezus i apostołowie myślą, że Mojżesz napisał, czy to jest dla mnie wystarczające? Tak. Myślę, że. Jezus jest Bogiem, więc jest w tym całkiem dobry. Eksodus w innym miejscu Starego Testamentu, od 16:52 do 17:41. Jak Księga Wyjścia jest postrzegana w innych miejscach Pisma Świętego? Jeśli to jest wielki akt odkupienia w Starym Testamencie, co wam teraz pokażę? Że Exodus, o którym będziemy mówić, odbije się echem na całej reszcie. Machine translated by Google.
8. Starego Testamentu. Week beta tieka, zimariwi Exodusu.
Zostanie wyrwany z niewoli i niewoli i uwolniony. To prawie jak to, co było ten film, w którym wolność. Wiecie, pod koniec filmu Braveheart. Ale cała koncepcja ich uwolnienia i tego, że Bóg jest wielkim wyzwolicielem, jest oparta na podstawach. Na Księdze Wyjścia. Zatem usłyszycie echo Exodusu. Całą resztę Pisma Świętego. Usłyszycie to, a ja chcę tylko obejrzeć niektóre, jeśli chodzi o ten temat. Exodus staje się metaforą wybawienia, wybawienie i wielki odkupieńczy akt Boga w Starym Testamencie. Exodus u proroków, od 17:42 do 21:02. Pozwólcie, że podam wam przykład tego u proroków. Oto jeden z nich prorocy. Ciekaw jestem, ilu z was już to słyszało. W Ozeaszu. 11:1 jest napisane, kochałem go, gdy Izrael był dzieckiem. Bóg portretuje siebie tutaj jako co? Kiedy Izrael był dzieckiem, kochałem go. Bóg portretuje siebie jako ojciec kochający swoje dziecko. Mówi, kiedy byłem ojcem, a Izrael był moim. Dziecko, kochałam go. I z Egiptu wezwałem mojego syna. Kim jest Syn Boży? Jego synem jest Izrael. Czy Faraon próbował zaszkodzić Synowi Bożemu? Tak. Czy Bóg zaszkodził syn Faraona? Tak. Widzisz, jak tam jest? Zatem, mówi, z Egiptu i. Zadzwoniłem do mojego syna. Jego synem był Izrael, więc obejmuje cały naród i. Przedstawia ją jako relację, w jakiej ojciec darzy syna miłością. Druga część tego zmienia całą sprawę. Masz któregoś z chłopaków. Byłeś kiedyś w sklepie spożywczym i obserwowałeś rodziców z dziećmi. Czy to katastrofa? Mam 4 dzieci i nauczyłam się obsługiwać sklep spożywczy. To co robisz, to ty włóż je do wózka i tak nie będą mogły uciec. Więc polecam to. Ty? Trzeba tylko uważać z jedzeniem, zwłaszcza jeśli za bardzo się rozbija. Druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, to to, że miałam córkę, która urodziła bardzo silna osobowość, do dziś jest silną feministką. Miała własne zdanie. Odkąd była małym dzieckiem. Była więc małym dzieckiem w wieku około 4 lub 5 lat. Przedszkole. Byliśmy w sklepie typu TJ Maxx i nigdy tego nie zapomnę, idzie korytarzem, a tam jest korytarz długi na około 60 stóp, a ona ucieka. Machine translated by Google. 9. Czy widziałeś kiedyś dzieci uciekające od rodziców, gdy są w sklepie? Jego okropne, bo w sklepie nie da się ich kontrolować. Więc ona biegnie w dół. Korytarzem i ma około 60 stóp długości. Patrzę i po prostu ją obserwowałem, żeby zobaczyć. Będzie. Większość dzieci, gdy są bardzo daleko od rodziców, a ona ma zamiar uciec. Za rogiem, tuż przed tym, jak wyjdzie za róg, aby uciec, czy dzieci będą patrzeć, zwróć się do rodziców, żeby coś naprawić. Wiesz, co mówię, że to jest dom grunt. Zwykle więc co się stanie przynajmniej z moimi dziećmi, kiedy pojadą na. Na tym koniec spojrzą wstecz, aby uzyskać wskazówkę, gdzie jesteś, tylko po to, aby to ustalić. Gdzie oni są? Cóż, moja najstarsza córka, ona tam biegnie i nigdy obejrzał się. Czekałem na wygląd, myślałem, że obejrzę i zobaczę. A potem mam zamiar przeskoczyć obok przejścia i odciąć jej? Zeszła na dół do przejścia i nigdy nie oglądał się za siebie. Ona przepadła. Sprawdź to. Co się dzieje z Izraelem? Bóg mówi, wywołałem mojego syna z Egiptu, ale tym bardziej wołałem do Izraela, im dalej po mnie szli. Czy to właśnie się stało? Bóg powiedział, wyprowadziłem ich wielkim, mocnym ramieniem i wyciągniętą ręką, a im częściej ich wołałem, tym częściej uciekali. Więc ten werset jest. Klasyk o wyjściu od proroków. Wyjście i Nowy Testament 21:03-29:07. Czy ktoś kiedykolwiek słyszał ten werset: z Egiptu wezwałem mojego syna? Zgadnijcie, co w Ewangelii Mateusza 2:15 wspomina o niemowlętach, które zostały zabite. Betlejem? Herod zabił niemowlęta, a Bóg ostrzegł Józefa i Marię w Er. Marzenie. Powiedział: musicie udać się do Egiptu, aby uzyskać ochronę, ponieważ Herod zrobi tutaj coś złego. Józef i Maria zeszli do Egiptu. A potem Jezus, gdy wyjdzie z Egiptu i nie wróci do Jerozolimy. Jezus udaje się do Nazaretu w Galilei. Kiedy to uczyni, przyjdzie Jezus. Z Egiptu? Sam Jezus wychodzi z Egiptu. Następnie zacytowano ten werset. Jezu, z Egiptu wezwałem mojego syna, czyli Jezusa. A więc to, co masz w Eksodusie, wynika, że Bóg wzywa swojego syna, Izraela, z Egiptu. Czy sam Jezus w jednym sens oznacza cały naród izraelski? W sobie odtwarza to, co Boże, drugie. Machine translated by Google. 10. Syn Izrael to zrobił. Zatem w Jezusie słyszysz echo tego, co zrobił naród izraelski. Jezus jest nowy Izrael u Mateusza. Czy Izraelowi się to udało, czy schrzanili? Izrael. Schrzanił to. Teraz macie nowy Izrael wychodzący z Egiptu i on odchodzi. Zrobić to dobrze. Jezus wiedział, że Izrael wychodzi z Egiptu. Czy sam Jezus pójdzie? Na pustynię, aby dać się skusić. Zgadnij, co dzieje się w 4 rozdziale Ewangelii według Mateusza? Jezus. Wychodzi i idzie na pustynię, gdzie jest kuszony przez szatana. Widzisz to? Jezus staje się nowym Izraelem? Zatem te rzeczy odbijają się echem w Izraelu jako narodzie osoba Jezusa. Z Egiptu wezwałem mojego syna i słyszycie to w kółko. Pomiędzy narodem Izraela a Jezusem, który staje się nowym Izraelem. Przykro mi, że w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza pojawiła się pokusa. Rozdział 3, że jest ochrzczony. Och, mówisz, poczekaj, Hildebrand, on jest ochrzczony. Rozdziale 3, wychodzi z Egiptu w rozdziale 2 i zostaje ochrzczony w rozdziale 3. Chrzest, kiedy Izrael przeszedł przez wody? I Jezus przechodzi chrzest. Widzisz tutaj podobieństwa? A potem przejście przez wodę. Czy idzie na pustynię, aby być kuszonym? Ok, mówisz, robi się dość dziwacznie, ale zaczynasz słyszeć te echa. Może dlatego Mateusz tak ułożył swoją Ewangelię? Ma to pokazać, że Jezus jest nowym Izraelem? Weź to lub zostaw, ale tak czy inaczej są pewne rzeczy się tam dzieją. Tym razem przeskoczymy do apostoła Pawła. Apostoł Paweł podnosi Eksodus w Nowym Testamencie. W 1 Koryntian 5 mówi, że Jezus jest nasz baranek paschalny. Co teraz robią z barankiem paschalnym? Pamiętasz? To? Zabili baranka i gdzie położyli krew? Masz tu odrzwia. Masz dwa słupki drzwiowe i nadproże przechodzące przez nie. Polali krew drzwi. Następnie anioł śmierci widzi krew i co robi anioł? To mija. Stąd pochodzi imię Pesach lub Pascha, anioł. Śmierć widzi krew na drzwiach i przechodzi. Kim jest nasz baranek paschalny? Kim jest nasz baranek paschalny? Czyja krew została pomarzana drzwiami, więc anioł śmierci mija nas? Jezus. Zatem Paweł wyraźnie mówi, że Jezus jest naszym barankiem paschalnym. Co jeszcze się wtedy stanie? Jezusa zabrał ze sobą w noc poprzedzającą zdradę. Machine translated by Google.
11.
Co? Wziął chleb. A teraz, ilu z was w swoich kościołach, kiedy to robicie wieczerzy pańskiej lub Eucharystii, ilu z was używa przaśników? Do. Niektóre z waszych kościołów używają zwykłego chleba? Niektóre kościoły już z tego korzystają zwykły chleb, ale czy widzicie, kiedy Jezus powiedział, że jest to chleb przaśny, ponieważ... Kiedy Jezus sprawuje wieczerzę pańską, co świętują Jego uczniowie? De Pascha. Dlaczego jest to chleb przaśny? Czy ktoś to pamięta? Ponieważ... Musieli w pośpiechu opuścić Egipt i nie mieli czasu na jego powstanie. Więc Bóg mówi, wyjdziecie z Egiptu, więc nie dodawajcie zakwasu do chleba. ponieważ nie będziesz miał czasu, aby pozwolić mu wzrosnąć. Potem by jedli prześników przez 7 dni oraz jako część święta. Swoją drogą, to właśnie czyni nasza Eucharystia, czyli Wieczerza Pańska, niekwaszony chleb. Jak Jezus interpretuje ten chleb? Ten chleb jest mój. Co? Moje ciało, które dla ciebie jest złamane. Kielich, który piją, jest kielichem wina, jest moje ceo? Moja krew. Czy Jezus przyjmuje symbole Paschy i zinterpretować je jako odnoszące się do Niego samego? Widzicie więc, że nawet Jezus bierze krzyż swój. Śmierć i przelanie Jego krwi są symbolizowane jako wyjście z tego wyjścia symbolika. Przy okazji, powinienem powiedzieć, że jesteś w Gordon College. Gordon College ma wspaniały przywilej tutaj. Mamy tu wyjątkowego człowieka, doktora Marvina Wilsona. On jest w niesamowity sposób połączony ze społecznością żydowską na North Shore. Mieliśmy w Gordon College kolację Pesach lub Paschę wydaną przez społeczność żydowska. W Bennett Center musiało być ich chyba z 1000 roku. Ludzie tutaj. Więc wszyscy poszliśmy na kolację paschalną i było naprawdę fajnie. Chciałem. Moje dzieci tam pojechały, więc moje dzieci pojechały i zapytały wszystkich swoich znajomych. Mieliśmy więc całość. Grupa ludzi. Usiedliśmy przy stole i nagle rabin. Podszedł do mnie, nigdy w życiu nie spotkałem tego gościa. Teraz jest jasne, że jestem goj i jestem poganinem? Kiedyś miałam włosy, ale w każdym razie kolor tych włosów i nosa. Pokazuje, że nie jestem Żydem. Przepraszam, to nie jest żydowskie. Mam na myśli, że możesz to stwierdzić po prostu. Patrzeć. Podchodzi do mnie i podchodzi do mnie, a ja siedzę przy tym stole Pesach. Machine translated by Google.
12.
I pyta, czy pomodliłbyś się na spotkaniu? Teraz powiem, wow, jest. Podobnie jak 1000 osób tutaj, jestem oczywiście poganinem. Miałem na sobie jarmułkę, ale to wszystko nie czyni cię Żydem. Nie mogłam więc zrozumieć, dlaczego ten facet mnie o to poprosił. Modlić się przy wszystkich. Więc nie wiedziałem, co się dzieje. Potem i przyłapałem doktora Wilsona biegającego po kampusie i powiedziałem, hej, Marv, dzwonił ten facet mnie niespodziewanie, aby modlić się za tych ludzi. Jestem poganinem. I on powiedział. Najwyraźniej każdy, kto miał największą jednostkę rodzinną w grupie, zostałby o to poproszony. Módl się, a będziesz miał największą rodzinę. Cóż, miałem 10 dzieci, ale nie wszystkie były moje. Dzieci. Większość z nich była przyjaciółmi moich dzieci. Tak czy inaczej, jeśli kiedykolwiek dostaniesz masz szansę pójść na żydowską kolację paschalną, zrób to. Kiedy tam usiądziesz, będziesz zszokowany tym, jak wiele obrazów odnosi się bezpośrednio do Jezusa. Więc jest pięknie, jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję pójść na kolację Pesach, idź. Jedzenie też jest dobre. Pascha jest połączona z Wieczerzą Pańską. A oto coś, czego mogłeś nie złapać, a właściwie mam coś dobrego. Przyjaciel Dave Mathewson namówił mnie do tego. W Księdze Apokalipsy jest ich wiele plag w Apokalipsie? Tak. Czy znasz plagi z Księgi Objawienia? Wiele z tych plag przypomina plagi, które miały miejsce w Egipcie. W książce Pete Objawienie, czy słońce zachodzi ciemności? Tak. W Księdze Objawienia jest szarańcza. I rzeczy, które wychodzą? Tak. Zatem mamy do czynienia z plagami Eksodusu, które odbijają się echem Księga Apokalipsy, ostatnia księga Biblii, kiedy Bóg w pewnym sensie to zrobi. To wszystko, a ziemia się trzęsie i wszystkie te wielkie, paskudne rzeczy dzieją się w Księdze Objawienie, większość tych obrazów opiera się na wyjściu. Więc jedyne co mówię to. Ta mała książeczka o wyjściu odbija się echem w całej Biblii. To rodzaj niesamowity. Eksodus i Psalmy 29:08-31:16. Jeśli czytasz na przykład Psalm 78, Psalm 105 lub Psalm 106, te psalmy są po prostu pełne Eksodusu. Zatem zarówno psalmy, jak i prorocy odnoszą się do wyjścia. Teraz jeśli mowa o psalmach, oto jeden z nich, zwany Wielkim Hallelem, który faktycznie jest czytany w czasie Paschy. Znasz to określenie, bo tak mówisz. Alleluja. Machine translated by Google. 13. Alleluja, ok, Jah to Jehowa. Zatem Hallel oznacza chwalcie Jehowę, chwalcie. Lord. Zdaję sobie sprawę, że byłem baptystą, więc zawsze mówiliśmy w amen. Ale jeśli jesteś charyzmatyczny. Mówisz alleluja. To był żart, ale okej, ponieważ wszyscy wyglądają poważnie tutaj, to był żart. Wielki Hallel. To właśnie czyta się w czasie Paschy. Oto jak to się zaczyna, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, więc gdy tylko to zrobi, o czym mowa? Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to jest Exodus, d. Dom Jakuba spośród ludów obcojęzycznych. Ludzie obcego języka. Są Egipcjanie. Juda stała się świątynią Boga, a Izrael jego panowaniem. Bóg mieszkał pośród swego ludu w przybytku. Morze spojrzało i uciekło. O co chodzi z tym stwierdzeniem, że morze spojrzało i uciekło? To rozstanie z czerwonymi. Morze. Czy morze jest uosobieniem człowieka, jakby boi się Boga i ucieka? Z dala. A morze spojrzało i uciekło, Jordan się cofnął. Swoją drogą, kiedy czy Jordan zawraca? Czy to jest w Pięcioksięgu? Nie, to jest Księga Jozuego. Zatem przeniósł się teraz z wyjścia do wejścia do ziemi obiecanej. Góry skakały jak barany, taranują wzgórza jak barany. Kiedy góry potrząsnąć? To było wtedy, gdy Bóg był na górze Synaj. Pamiętajcie o górach. Drżenie? Jest to więc poetycki opis zawarty w psalmach wyjścia. Oto oni śpiewają to na uczcie. Następnie zaśpiewają wielki Hallel i zrobią to. Aż do dziś. Tak więc w psalmach, u proroków, w Nowym Testamencie, w Księdze Świętego Apokalipsa Księgi Wyjścia jest ważna i powtarzana. Historia starożytnego Egiptu, przegląd 31, 17-37, 36, a jaki był Egipt? Wezwał grecki historyk Herodot. Egipt darem Nilu. Czy ktoś z was kiedykolwiek korzystał z map Google? Czy ty? Kiedykolwiek robiłeś mapy Google, aby zobaczyć swój dom? Jeśli kiedykolwiek wejdziesz na mapy Google, zrób to. Egipt, jaki kolor dominuje w całym Egipcie? Piaszczysta. Brązowy, bo w promieniu 1500 kilometrów masz pustynię. Masz na przykład pustynię 2000 mil na boku. A co się stanie, gdy zrobisz swoje mapy Google? Przekonasz się, że jest tam cienka wstęga zieleni. Będzie ogromny żółto-brązowy, piaszczysty brązowy obszar i będzie schodziła mała wstęga zieleni. To jest CO? Machine translated by Google. 14. To jest rzeka Nil. Zasadniczo nawadniają one rzekę Nil, a zobaczysz mały pasek zieleni. Innymi słowy, Egipt jest darem Nilu. Bierzesz. Nil daleko, gdzie jest Egipt? Nigdzie. Egipt nie istnieje. W zasadzie to gdzie woda i życie łączą się. Po pierwsze, nie chcę, żebyś o tym wiedział. Mówię, że nie. Chcę, żebyś o tym wiedział. Po prostu przez to przejdę. To jest podsumowanie wszystkiego historia Egiptu. Oto streszczenie historii Egiptu Hildebrandta. Są jakieś. Tego, że odbierasz prawdziwą rzecz profesorowi Dawidowi Wickowi i Western Civilizations. Witek jest fenomenalny. Dostajesz jedne z najlepszych starożytnych dań Bliskiego Wschodu nauczanie, które można znaleźć wszędzie. Siedziałem na jego zajęciach i wiem, kim jesteście rozpoczynając studia, miałem kursy podyplomowe, które nie były tak dobre, jak to, co dr Łyk robi. Facet jest fenomenalnym nauczycielem. Swoją drogą, zawsze mnie to niepokoiło, kiedy NP siedział z tyłu klasy i opowiadał najzabawniejsze dowcipy. Studenci po prostu tam siedzieli, a ja ryczałem. Ma naprawdę suche poczucie humoru. Ale on opowiada dowcipy przez połowę czasu w swojej klasie. Ten facet jest naprawdę zabawny, ale... Musisz się do tego przyzwyczaić. Zamierzam przedstawić całą historię Egiptu na jednym ekranie. Teraz chcę tylko ciebie, aby zrozumieć przebieg historii Egiptu. Masz stare królestwo. Państwo środka i nowe państwo. To są trzy królestwa Egiptu. Stare Królestwo zaczyna się około 2700 roku przed naszą erą i trwa do około 2100 roku. To wtedy zbudowano piramidy. Jaka jest nasza randka z Abrahamem? 2000 rok PNE, czy piramidy były już zbudowane, kiedy Abraham był w Egipcie? Tak. Abrahama widziałem to. Piramidy istniały już przed czasami Abrahama, około 2700 roku. 2100 przed naszą erą. To jest wielki projekt budowlany. Zbudowali to wszystko z tych ogromnych rzeczy. Pierwszy okres przejściowy, będą to okresy przejściowe. Okresy chaosu. Okresy przejściowe to okres chaosu. To kiedy? Przychodzą cudzoziemcy i biją rdzennych Egipcjan, a potem następuje chaos. Więc pierwszy okres przejściowy przypada w dużej mierze na okres, w którym żył Abraham? Kiedy więc Abraham upadnie, Egipt jest silny czy słaby? Słaby. Panuje tam chaos, więc on. Machine translated by Google.
15.
Będzie pasować do przybywających obcokrajowców. Jest to więc pierwszy okres przejściowy Abrahama. Następnie mamy tak zwane państwo środka. Państwo środka jest. Z czym często pracuję, pisząc literaturę mądrościową. Zatem mądrość. Amenemope, mądrość różnych ludzi, wiąże się z wieloma sztukami i literatura z około 1991 roku przed naszą erą. Czy niektórzy z was pamiętają rok 1991? To był rok 1991, rok 1670 przed naszą erą. Tak czy inaczej, jest to okres literatury i wtedy jest ich dużo. Rozwija się literatura mądrościowa. To jest okres budowania. To jest literacki okres. Następnie masz drugi okres przejściowy. To wtedy Izrael jest w Egipcie w drugim okresie przejściowym. Wiele osób mówiło, że to grupa Heksosów przychodzi tam i powoduje chaos. Izrael też tam jest. Czy ktoś pamięta? Tekst, który mówi, faraon, który nie znał Józefa? Innymi słowy, Józef był faworyzowany przez jedynego faraona, ale był faraon, który nie znał Józefa? Niektóre ludzie myślą, że to inwazja Heksosów. Kiedy Heksosi przejęli władzę, oni nie znali Żydów od nikogo, więc zniewolili Żydów. Więc to jest drugi okres przejściowy. Nowe Królestwo to okres ekspansji. To jest kiedy, co to jest? Problem z Egiptem? Czy Egipt jest kulturą bardzo ekspansywną? Nie. Egipt był bardzo prowincjonalny. Czy byli szczęśliwi, dopóki mieli swój Nil? Byli jak spichlerz starożytnego świata. Zapewnili wszystkim pszenicę i żywność. W przeciwnym razie nie wychodzili zbyt często, mówię, że nie byli zdobywcami, którzy wychodzili na całość. Czas. Przypominały trochę to, co myślę o Chinach. Czy Chiny są naprawdę duże? Silne państwo, które mogłoby zdominować wiele obszarów? Ale w przeszłości Chiny to robiły, nie dominuj nad innymi narodami, są bardziej prowincjonalne. Oni pracują w ich własnym społeczeństwie. Egipt był mniej więcej taki. Nie mieli charakteru ekspansjonistycznego. Z wyjątkiem tego okresu, kiedy wyruszyli i udali się do Mezopotamii. Ale zwykle tak nie było. I wreszcie, po okresie ekspansji Nowego Królestwa, następuje Machine translated by Google. 16. To jest to, co nazywają trzecim okresem przejściowym i to mniej więcej w tym czasie maleje Dawida i Salomona, co jest naprawdę interesujące. Podobnie w czasach Dawida. I Salomonie, czy Egipt jest mocny czy słaby? Słaby. Dawid i Salomon dochodzą do władzy, a ich królestwo rozszerza się głównie dlatego, że Egipt jest słaby. Swoją drogą, w tym samym czasie Mezopotamia była słaba. Zatem Dawid i Salomon rozkwitną, ponieważ zarówno Egipt, jak i Mezopotamia były wówczas słabe. A więc rodzaj przepływu. Egipt, stare państwo, państwo środka i nowe państwo z nimi. Pośrednie okresy chaosu pomiędzy. Geografia Egiptu, Goszen i Synaju 37, 36-44, 22. Przyjrzyjmy się teraz małemu fragmentowi mapy. Oto mapa, na której widzimy Morze Słone lub Morze Martwe. Gdy tu schodzisz, widzisz Zatokę Akaba, nazwaną na cześć miasto Akaba w Jordanii. To jest Morze Czerwone. Tutaj na dole jest Zatoka Suezka. Od jakiego miasta pochodzi nazwa tego miejsca? Nazwa tej Zatoki Suezkiej pochodzi od miasta Suez, tutaj. Nazwa Zatoki Akaba pochodzi od miasta, które nazywa się Akaba. W Jordanie. Po izraelskiej stronie nazywają go Eilat. To jest półwysep Synaj. Móc widzisz, że tu jest półwysep. Ten półwysep jest tu jak ogromny talerz i tyle. Faktycznie tak się stało, ta część tutaj się podniosła, a potem spadłeś do Morza Czerwonego. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Właściwie to już tu pływałem. Jeśli powiem imię. Jacques Cousteau, czy to jeszcze coś znaczy? Ten facet był w tym naprawdę dobry pływanie, ale powiedział, że są tam jedne z najpiękniejszych raf koralowych na świecie znaleźć tutaj i zgodziłbym się z tym. Nie mam jego doświadczenia, ale mam. Pływałem tutaj. Opowiem wam tylko o Ras Mohammed. Jesteś na dole na samym końcu półwyspu Synaj i zamierzasz popływać. Więc ty. Wyjdź z wody, jest taka głęboka. Wychowałem się w rzece Niagara, więc jestem miły jak ryba. Dzięki temu woda mi nie straszny i lubię pływać. Więc jestem. Wychodzić jest mniej więcej do kolan, robisz jeden krok i woda jest głębokość 600 stóp. Tak. Pamiętasz, jak mówiłem, że platforma się podniosła? Kiedy platforma podniesiona? Następnie rozbił się i spadł z wysokości 600 stóp. Co? Dzieje się tak, że jesteś w wodzie, więc zasadniczo unosisz się w ten sposób i tam, gdzie jesteś. Machine translated by Google. 17. Obecnie jest głęboka na 600 stóp. Kiedy patrzysz w dół, co tam jest? To idzie jak? To święta krowa, to jest naprawdę głębokie. Nie widzę dna, to znaczy nawet nie widzę blisko dna. Tak czy inaczej, odwracasz się i patrzysz na to. Klif, z którego właśnie zeszedłeś i będzie tam mnóstwo różnych rzeczy. Nie wiem, co oficjalna nazwa brzmi, ale przypomina pąkle i wszystkie te tropikalne ryby, naprawdę kolorowa ryba. Płyniemy pomiędzy tymi koralowcami i tymi. Pąkle i takie tam, możesz po prostu tam pływać i po prostu oglądać te ryby. To naprawdę bardzo fajne. Teraz mówisz, tak. Obserwujesz te ryby i pojawia się rekin. Za tobą, ale nie widziałem żadnych rekinów, ale mogą je tam mieć. Co? Dzieje się tak, gdy unosisz się z powrotem i wracasz na klif, który jest po kolana. Więc jest to. Naprawdę zabawne. Ale tak czy inaczej, to jest Synaj i wiele osób umieściło tutaj górę Synaj. I jeśli kiedykolwiek to zrobisz, właściwie miałem ci powiedzieć, jeśli kiedykolwiek będziesz miał szansę to osiągnąć, tam na dole jest teraz niebezpiecznym terytorium. Terroryści wysadzają tam różne rzeczy teraz. Kiedy więc tam pojechałem, było już po wojnie secesyjnej, nie było tam prawie żadnych dróg wtedy. Teraz wszystko jest już gotowe, terroryści wysadzili 2 lub 3 hotele. Razy tam na dole. Ok, wynośmy się stąd. Więc to jest Synaj, więc przyjdź tutaj. To jest ziemia Goshen, to jest Memphis. Zawsze mówię, że to Memphis, bo tam pochowany jest król. To jest Nil i Delta Nilu. Znałeś to, ponieważ to jest ziemi Goshen, która będzie dla nas ważna. Kto będzie mieszkał w ziemia Goshen? Hebrajscy niewolnicy. Nawet w Ameryce mamy miejsca. Zwany Goshen? Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o Goshen College? Nazywamy te rzeczy po Goshen, gdzie Żydzi osiedlili się tam w Egipcie. Dlaczego Egipcjanie ich tam osiedlili? Masz kilka spraw na głowie na. Naród żydowski, jaki jest jego zawód z natury? To pasterze. Czym są ludzie żyjący nad Nilem? Rolnicy. Czy pasterze i rolnicy dogadują się? Naprawdę dobrze? Co się dzieje z pasterzami, gdy pasterz przynosi owce? Machine translated by Google. 18. Do twojego domu i masz farmę, co robią twoje owce? Zjedz farmę. Rośliny. To tak jak w Ameryce, gdzie nie mieliśmy hodowców bydła i rolników Ameryka? Kiedy facet przynosi swoją krowę i zjada twoje pole kukurydzy, masz dość. Tam mieli ten sam konflikt. Więc zasadniczo mówisz pasterzowi, żeby się trzymał z daleka tutaj i zostaw pola uprawne w spokoju. Znowu Egipt był spichlerzem świata. Starożytnego świata i uprawiano tu pszenicę. Innym powodem, dla którego tam są, było to, że Egipt dostał. Zaatakowany jak Egipt może zostać zaatakowany? Wydają się bardziej prowincjonalne. Móc Egipt zostanie zaatakowany od zachodu? Wszyscy Libijczycy tutaj mówią, że chcą pokonać na Mubaraka. W ten sposób trafiają na pustynię. Czy zamierzasz przejść przez pustynię zaatakować od zachodu? Nie, to tysiące mil pustyni. Nawet dwugarbny. Kemel nie może tego zrobić. Więc nie będziesz tędy przychodził. Nikt nie może zaatakować cię z tego kierunku, od zachodu. No cóż, może ktoś zaatakuje. Z południa? Gdyby spróbowali płynąć w dół Nilu, byłoby wspaniale raftyn. Po prostu płyniesz z prądem. Jaki jest problem? W 7 miejsc masz CO? Zaćma. To może zabawa w białej wodzie. Raftyn, ale gdy masz armię, to nie jest dobrze. Więc w zasadzie są obcięte od południa przez katarakty, które je chronią. Czy ktoś przyjdzie? Zaatakować ich od północy, przez całe Morze Śródziemne, aby zaatakować Egipt. Czy to długa podróż przez Morze Śródziemne? Czy stracicie łodzie, ludzi i... Kto wie, co jeszcze stracisz? Tak na marginesie, nikt ich nie umieścił. Tutaj, w obszarze delty. Co się stanie, gdy ich ziemia znajdzie się na bagnach? Jest czy ktoś zna Williamsburg w Wirginii? Umieściłeś ich na bagnach, CO. Dzieje się? Są komary. Co komary robią z ludźmi? Kłują i zakażają je malarią. Czy komary zabijają ludzi? Tak, w Williamsburgu. 1/3 osób zmarła. Zatem z jakiego jedynego kierunku można zaatakować Egipt? Prawidłowy w dół stąd, z północnego wschodu. Gdzie więc umieścicie Żydów? Połóż je tutaj w ten sposób, kiedy zostaniesz zaatakowany stąd, kto będzie twoim atakującym? Machine translated by Google. 19. Trzeba najpierw zabić. Żydzi w Goshen. Żydzi stają się strefą buforową. Zatem Izrael. Dodaje ochronę, wówczas Żydów można zabić, zanim faktycznie staną twarzą w twarz z rzeczywistością Egipcjanie. Zatem ta kraina Goshen znajduje się tutaj, a my dowiemy się więcej na jej temat później ziemia Goshen. To tylko taki krótki układ niektórych rzeczy. Prześladowania Żydów przez M. Faraona, nadzorcy 44, 22-47, 26. Przyjrzyjmy się teraz sposobom, w jakie Faraon dominował nad Żydami. W Księdze Wyjścia 1 i 2, rozumiesz, chcę umieścić to w szerszym kontekście. Jaki jest Boży plan na Żydzi? Pozwólcie, że wrócę przed Żydów. Jaki był Boży plan dla całej ludzkości? Byli w ogrodzie Eden i Adamowi i Ewie polecono pracować w ogrodzie i kazano im zrobić CO. Pomnóż i CO? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I napełnijcie ziemię. Bożym przeznaczeniem dla ludzkości było to, aby się rozmnażała i zaziemia. Co się teraz stanie? Bóg mówi do potomków Abrahama, CO mają czynić. Co? Będą CO? Tyle, ile piasku z brzegu morza i gwiazd. Niebios. Mają się rozmnażać i przynosić plony. Potomkowie Abrahama mają to zrobić. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Zatem Boże przeznaczenie dla Adama i Ewy zostaje przejęte przez Abrahama. A kto stoi temu na przeszkodzie? Jest facet o imieniu Faraon i Faraon mówi, poczekaj chwilę. Jest zbyt wielu Żydów, których musimy zabić tych Żydów. Jest za dużo. Za bardzo się rozmnażają. Zatem Faraon sprzeciwi się Bożemu planowi rozmnożenia nasienia. Dowidzisz to? Zatem Faraon pokłóci się z Bogiem. Faraon to zrobi. Zaatakować Syna Bożego, aby zniszczyć Syna Bożego, a Bóg zaatakuje kogo? zaatakuje Faraon, ponieważ Faraon zaatakował Syna Bożego. Czy Bóg zabierze syna Faraona? Widzisz tutaj podobieństwa? Faraon będzie próbował zniszczyć Syna Bożego, Bóg go zabierze z syna Faraona. Dlatego sprzeciwia się głównemu planowi Boga dla Izraela. Co się dzieje? Jak Faraon to robi? Jest w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia poczonewuszy od wersetu 8, a Józef i wszyscy jego bracia i całe ich pokolenie pomarli, lecz Izraelici byli płodni i bardzo się rozmnażali i stali się niezmiernie liczni. Liczne, tak że napełniła się nimi cała ziemia. Potem nowy król, który tego nie zrobił. Wiemy, że Józef doszedł do władzy. Ale powiedział, Izraelici też stali się znacznie większymi. Machine translated by Google. 20. Dla nas liczne. Choć musimy postępować z nimi sprytnie. A zatem w rozdziale 1. W wersecie 11 umieścili nad nimi panów niewolników, aby ich uciskali pracą przymusową. I zbudowali miasta Pitom i Ramzes. Zatem Faraon twierdzi, że też są wiele, mnożą się. Jak mamy zamiar zmniejszyć ich liczbę? Będziemy. Zniewolimy ich, będziemy ich uciskać i wydobędziemy z nich światło dzienne. Jeśli pracujemy na nich jak najdłużej. Czy będą mieli czas na posiadanie dzieci? Nie, będą zbyt zmęczeni. Dlatego też wyznacza nadzorców nad nimi i nad nimi. Zniewolić, uciskać ich. Izrael stał się niewolnikami, co zrobiło się naprawdę źle dla Izraela. Jednak im bardziej ich uciskają, co się dzieje z Izraelitami? D. Izraelici stają się silniejsi. Ciężko pracują i nagle stają się silniejsi i mnożą się coraz bardziej. Położne hebrajskie 47, 27 myślnik 56, 27. Cóż, to nie zadziałało, więc musimy przejść do planu numer 2. Numer planu 2 to pójść do tych położnych. Przejdźmy do rozdziału 1, wersetu 15 i... Rzekł król egipski do położnych hebrajskich, których imiona brzmiały Szifra i Puach. Ile z położnych jest tutaj wymienionych? 2. Czy znamy nazwiska? Z tych położnych? Szifra i Pue. Mówisz, Hildebrand, czy naprawdę cię to obchodzi o tym? Nie, ale interesujące jest dla mnie to, czy możesz mi podać nazwę? Faraona? Jak ma na imię Faraon? Faraon to Faraon. Czy to ironia? Czy to jest to? Amenemop? Znamy imię Faraona lub czy ten Faraon właśnie został nazwany Faraon? Czy znamy imiona tych hebrajskich położnych? Czy widzisz? Ironia tutaj? Znamy nazwiska położnych, ale nie znamy imienia Faraona. Czy widzisz, co się dzieje z tekstem? Czy Faraon jest? Oczerniać faktem, że on nie ma imienia, ale te dwie położne mają imiona? I myślę, że z tymi położnymi mamy do czynienia z jakąś literacką zabawą. Co więc dzieje się z tymi położnymi? Przychodzi do położnych i on. Mówi tak, kiedy pomagasz Hebrajkom przy porodzie na stołku porodowym, jeśli jest to chłopcze, zabij go, ale jeśli to będzie dziewczynka, pozwól jej żyć. Jest to dyskryminacja ze względu na płeć. To jest okropne. Chłopcy giną, ale dziewczęta żyją. To po prostu nie w porządku. Machine translated by Google. 21. To jest nierówność płci. To jest okropne. To nie jest problem, bo to tylko chłopcy mimo wszystko. Widzisz, co tam robię? Czy mamy dziś takie kultury? Mówiąc, pozwól dziewczynom umrzeć, a chłopcom żyć. To jest to samo. Tam są krajów, które obecnie to robią. Dlatego mówię, że jest to duży problem. Tutaj, kiedy zabijają chłopców. Co teraz robią położne? Czy te położne są mądre? Położne. Jednakże bali się Boga i nie czynili tego, czego chciał król egipski. I pozwolili chłopcy żyją. Wtedy król Egiptu wezwał położne i zapytał je dlaczego. Zrobiłeś to? Dlaczego pozwoliłeś chłopcom żyć? Potem położne odpowiedział Faraon, Hebrajki nie są takie jak egipskie kobiety. Oni są energiczne i rodzą, zanim przyjdą położne. Czy to prawda? Czy? Hebrajskie kobiety rzeczywiście różnią się od egipskich kobiet przy porodzie proces. Czy te kobiety okłamują faraona, udając, że jest to uprzedzenie? Żydzi różnią się od Egipcjan? Czy odgrywają uprzedzenia do dopaść faraona? Tak, oni są. Czy Bóg błogosławi kłamców? Czy wolno czasem kłamać? Niektórzy to nazywają altruistyczne grzeszenie. Co na ten temat mówi Biblia? Nie będziesz ceo? Kłamstwo. To grzech. Czy Bóg pobłogosławił te kobiety? Tak, zrobił. Właściwie, kiedy oni pojechać do Egiptu, zgadnij, kto z nimi wyjeżdża? Szifra i Pue. Myślą, to jest naszą pracą, zamierzamy urodzić więcej dzieci. Wyszli więc z Izraelitów, a kiedy odeszli, Bóg ich pobłogosławił i mieli udział w Izraelu. Teraz pojawia się pytanie, jak to rozumieć? To się stanie. Powracają wielokrotnie, więc pozwólcie, że powiem tylko, jak mam to rozumieć. Pozwól mi daj kilka przykładów. Dawno, dawno temu mieszkaliśmy w Indianie przez około 22 lata. Moje dzieci wychowały się i wychowywały w Indianie. Jest ktoś. Tutaj z Indiany? Ok, Indiano. Musisz zrozumieć, że Indiana jest inna. Z Massachusetts, uwierz mi. W Indianie uprawiają tylko jeden sport. Oni tylko uprawiać jeden sport w Indianie i jest to koszykówka. Kiedy mój syn był w środku czwartej klasie, trener liceum obserwował go w czwartej klasie. To jest. Machine translated by Google.
22.
Trener szkoły średniej bada dzieciaka z czwartej klasy. Zaczęli szkolić te dzieciaki koszykówkę od chwili ich narodzin, mówię poważnie. Grałem w piłkę na Houghton College, więc pomyślałem, że nauczę syna grać w piłkę. Więc go wyeliminowałem i pomyślałem, że wiesz, kiedy podrośnie, pozwolę mu bić. Ja, kiedy będzie w 9. lub 10. klasie, pozwolę mu się bić. Ale próbowałem pracować z nim. Kiedy masz dziecko, które jest około 7. klasy, jest prawa ręka i lewy. Która ręka jest słabsza? Jego lewa ręka jest słaba. Więc w zasadzie chciałem rozwinąć lewą rękę. Ja bym więc popchnął go w jedną stronę, aby rozwinął rękę, zmusić go do pójścia w lewo. Więc bawimy się, a mój mały dzieciak to jest to. Chłopak z 7. klasy patrzy na ojca, a ja próbuję zająć pozycję, żeby go do tego zmusić iść w lewo. Idzie tak. Właściwie to próbował mnie oszukać. Dzieciak próbował oszukać, jakby miał zamiar oddać strzał czy coś. Właściwie rzucił podróbkę w porządku. Oszukać ojca. Zwodniczy mały drań. Podchodzę, żeby go uderzyć, ale on idzie dookoła mnie. Oszukiwanie ojca jest najgorszym rodzajem. Okłamał mnie. Był tam zamiar oszukać? Czy istniał zamiar oszukania ojca? Był taki zamiar. Zwodzić. Teraz pytanie, śmiejesz się, bo mówisz, że w koszykówce można to mieć zamiar oszukać. Prawdę mówiąc, większość gry polega na rzucaniu podróbkami. Część. W piłce nożnej jest tak samo. Sprawiasz, że myślą, że idziesz w jedną stronę, ale ty idziesz z powrotem w drugą stronę. Swoją drogą, czy na wojnie jest tak samo? Ameryka wkracza Kuwejt. Mamy wszystkie nasze oddziały i wszystkie nasze oddziały szły w tę stronę i zgadnij co? Generałowie oszukują ich, ponieważ postępują dokładnie odwrotnie. Sposób, w jaki zdawały się iść. Czy to część wojny? Fałszujesz tak, jak zamierzasz, zrób jedną rzecz, a potem pójdziesz w drugą stronę. Więc to jest część wojny. Musicie zadać sobie pytanie, czy w przypadku hebrajskich położnych jest to w porządku kłamać, gdy ktoś chce zabić dzieci. Pozwólcie, że przedstawię to w innym kontekście. Załóżmy, że jesteś w Niemczech lub Holandii i masz w swoim domu grupę Żydów w piwnicy, a naziści przychodzą do twoich drzwi i mówią, macie Żydów. Machine translated by Google. 23. Mieszkać tutaj? Cóż, jestem chrześcijaninem i przysięgałem nigdy nie kłamać. Tak, są tam, w piwnicy. Więc facet pyta cię z góry, czy masz Żydów? Tam. Mówisz, tak, oni tam są. Czy to z ciebie wielka okrucieństwo? Uczestniczył w... Czy powiedziałbyś, poczekaj, pójdę po nich? Ty masz to samo w kontekście wojny. Kiedy oni chcą kogoś zabić, robisz to ty zwodzić? Czy to część cytatu gra? Mówisz, Hildebrand, mówisz. Czy można kłamać za każdym razem? To nasuwa pytanie, czy Bóg błogosławi kłamców? I odpowiedź brzmi, czy Bóg pobłogosławił hebrajskie położne? Tak, zrobił. Czy się bali Bóg? Czy dlatego to zrobili? Zrobili to, ponieważ bali się Boga. To tak jakby. Ktoś przyjdzie do twoich drzwi i powie, że zabije twoją rodzinę. Gdzie są wasi synowie, gdzie oni są? A ty mówisz, no cóż, oni ukrywają się w tam łóżko. To nie jest dobrze. Mówicie, nie, ja tego nie zrobię, a ty to robisz, powiem im coś innego. Czy to oznacza całkowity relatywizm? Mówisz, Hildebrand, otwierasz się do etyki, że sytuacja określa, co jest dobre, a co złe? Czy Biblia? Wyraźnie powiedzieć, że kłamstwo jest złe? Czy Biblia wyraźnie mówi, nie będziesz kłamać? Jest Biblia konsekwentnie stwierdza to w całym Piśmie Świętym? Czy naprawdę jest uczciwość i uczciwość ważne cechy? Jednak powiedziawszy to, czy istnieją pewne konteksty? Ochronę życia, że stosujecie zwodnicze taktyki? Tak. Czy wojna jest jednym z nich? Konteksty? Zasadniczo mamy do czynienia z wojną, która toczyła się tu wcześniej z Faraonem. Myślę więc, że sprawa z hebrajskimi położnymi była słuszna. Bóg na to patrzy i błogosławi ich. Mówię więc, że nie otwiera się puszki z robakami, żeby powiedzieć, och, okłamałem. Moją mamę, bo naprawdę się wściekła, a nie chciałem jej zmuszać. Czuję się źle, więc okłamałem ją, żeby chronić ją przed nią samą. Ok, to mnóstwo bójda. Próbuję powiedzieć, że trzeba wziąć pod uwagę kontekst. Zobaczysz znaczenie kontekstu. Hebrajskie położne w bojaźni Bożej zwodziły. W rezultacie Faraon i oni zostali pobłogosławieni. Nil i Mojżesz 56:28-60:34. A teraz ostatnie, co się tutaj dzieje? Przejdźmy przez to dalej. Faraon. Machine translated by Google. 24. Mówi, ok, ta sprawa z dzieckiem nigdzie się nie wybiera. Nie pozwólmy, żeby to robiły położne. Ten. Wrzućmy dzieci płci męskiej do rzeki. Nawiasem mówiąc, teraz jest rzeka Nil Bóg. Czy wrzucając dzieci do rzeki, w Nilu żyją stworzenia? Wrzucasz tam dzieci, a one są bezradne? Niemowlęta są bezradne. Ty rzucasz do rzeki, a dziecko utonie, a jeśli nie utonie jedno z nich. Krokodyle lub cokolwiek, co tam mają, dopadnie ich. Są tam manaty w Nilu, wiesz? Nie wiem, czy mnie w to wciągnąłeś teraz sprawa z manatami. Ale i tak dzieci by umarły. Naprawdę fajne jest to, że Faraon używał Nilu do niszczenia. Niemowlęta. W jaki sposób Bóg korzysta z Nilu? Czy Bóg używa do tego Nilu? Wybawić Mojżesza? To samo, czego Faraon próbował użyć do zniszczenia niemowląt, Bóg to odwraca i używa, gdy Mojżesz zostaje spuszczony w dół rzeki, przesyłka specjalna, prosto w ramiona córki Faraona. Pamiętasz, jak to zrobili? Skrzynię z napisem, pokryli ją smołą i umieścili w niej Mojżesza. Idzie w dół rzeki, a córka Faraona podnosi pudełko i mówi, wyciągam to dziecko. Z wody. Dlatego nazywa go wyciągniętym, co oznacza, że to, co jest wyciągnięte, jest. Moshe. Moshe dla was to Mojżesz. Zatem Mojżesz oznacza wyciągnięty. Jego imię. Jest w zasadzie w tym, który został wyciągnięty z wody w ten sposób i tak brzmi jego imię. Mojżesz. Podnosi go i mówi, to musi być jeden z Hebrajczyków. Dzieci. Skąd ona wiedziała, że to jest hebrajskie dziecko? Czy to możliwe? Był owinięty w coś, co mogliby zrobić Hebrajczycy? Jest to. Możliwe, że był owinięty w charakterystyczną tkaninę, różniącą się od pozostałych kultury. To jest możliwe. Czy jest możliwe, że istniały też inne możliwości? Tak. Podnosi dziecko i mówi, o cholera, to dziecko jest już obrzeżane. Więc mogła skojarzyć to z Żydami. Kto teraz stoi obok i mówi, mogę zaopiekować się tym dzieckiem za ciebie? Potrzebujesz niani?
Tak, Miriam, starsza siostra Mojżesza. Sugestia tutaj jest taka, że córka Faraona zasugerowałaby, że właśnie zapewnił ją Bóg rzeki. Ją i może była bezpłodna czy coś, i boginie lub boga Nilu. Machine translated by Google. 25. Właśnie przedstawił jej to dziecko. Wydaje się to prawdopodobne, zrozumiałby to z jej punktu widzenia. Teraz wiemy, że tak było Jehowa, który go tam wysłał. Czy to widzisz?
Próbuję.
Porusz to jeszcze raz. Czy widzisz Boga, który zabiera to, co złe i to odwraca?
Za dobrze?
Dlaczego to jest ważne? Kiedy twoje życie się rozpada i to naprawdę źle, dzieją się z tobą różne rzeczy, chcę ci powiedzieć, że Bóg może przyjąć te złe rzeczy i... Daj sobie kilka lat, a Bóg przyjmie najgorszą rzecz, jaka ci się przydarzyła. Swoje życie i nagle odwróć je na dobre. Mówisz, Hildebrand, to niemożliwe, czy to jest dla mnie takie złe, ale chcę ci opowiedzieć o najgorszych rzeczach. Twoje życie Bóg się odwróci i rzeczywiście będą to rzeczy, które staną się dla ciebie najważniejsze w procesie odkupienia. Mówię to teraz i jedziemy przez sytuację w naszej rodzinie i widziałem, jak to się zdarzało wielokrotnie. I jeszcze raz. Więc kiedy zaczynają się dziać naprawdę złe rzeczy, chcę ci powiedzieć, zacznij patrząc w górę, bo Bóg działa. Teraz możesz tego nie rozumieć i szczerze. Możesz nie rozumieć przez 2-3 lata, a może nawet dłużej, ale Bóg działa. A kiedy nadejdzie katastrofa, spójrz w górę. Azlan jest w ruchu. 3 etapy życia Mojżesza 60-35-63-30 i teraz 3 etapy życia Mojżesza. Są one dość proste. Przez pierwsze 40 lat Mojżesz był początkowo wychowywany przez własną rodzinę. A więc przez jego siostrę. Miriam zostałby przeszkolony. Byli Hebrajczykami i Lewitami. Gdy prawdopodobnie osiągnie pełnoletność, następuje rytuał przejścia. Wiesz, co mówię o tych rytuałach przejścia? Dla żydowskich dzieci rytuały przejść. W okresie dojrzewania, czy słyszałeś kiedyś o bar mitzwie? Niektóre z. Być może miałeś bierzmowanie, czy ktoś przeszedł przez bierzmowanie? Ty? Wiedz, że mając 12-13 lat, jesteś mile widziany w świecie dorosłych. Więc tam, czy jest to przejście od dziecka do dorosłego poprzez rytuały przejścia. Swoją drogą, Will, różne kultury mają różne rytuały przejścia. Więc jest wychowywany lub wychowywany przez córka Faraona jako jej syn. Czy byłby bardzo piśmienny? Czy by to zrobił? Czy zapoznałeś się z literaturą mądrościową Egiptu?
Tak.
Mojżesz byłby bardzo. Machine translated by Google.
26.
Dobrze wyszkolony. Czy wychowuje go rodzina, czy córka Faraona?
D.
Odpowiedź brzmi, tak. Obydwa mają rację. Na początku swojego życia jest wychowywany przez rodzinę. Ale przez większą część swojego dorosłego życia wychowywała go córka Faraona. Tak, to pierwszy etap jego życia 40 lat. Przez drugie 40 lat swego życia wychodzi i jest pasterzem Midian. A tak przy okazji, kiedy myślisz o pasterzu, myślisz o jakimś gościu? Na zboczu wzgórza, obserwując swoje owce? Czy zdajesz sobie sprawę, jakie to nudne? Czy widziałeś kiedyś owce? Chcę ci powiedzieć, że niewiele w życiu widziałem głupsze zwierzę. Zabiorę cię do parku stanowego Bradleya Palmera. Facet ma owce. Oni są głupi. Naprawdę głupi. Nie, istnieją zwierzęta, które naprawdę są mądre. Czy istnieją naprawdę inteligentne psy?
Tak.
Prawie rozumieją, kim jesteś, powiedzenie. Owce odwrotnie. Kiedy jesteś tam i obserwujesz ich w ciągu dnia? Czy po dniu spędzonym na pustyni jest to naprawdę nudna praca? Więc kiedy o tym pomyślisz w tej kwestii pasterskiej, uważaj, żeby jej nie idealizować. To naprawdę ciężka praca. Mojżesz przebywa na pustyni jako pasterz przez 40 lat w Midianie. To tutaj on poślubia Cypporę, swoją żonę, ma kilkoro dzieci, podczas gdy on przebywa w Midianie. Midian jest Synaj. To dzieje się na pustyni Synaj, a plemię, z którym on jest, to Madianici. Z Jetrą, który jest kapłanem Madianitów. Teraz Bóg go wzywa i mówi mu, żeby wrócił z pustyni i był. Wybawiciel przez 40 lat, następnie Mojżesz prowadzi owce Izraela przez pustynię. Teraz jest pasterzem Izraela. Oddaje więc swoje owce Izraelowi i prowadzi ich przez pustynię i wyprowadza ich. Więc jest to gra na różne sposoby. Rodzaje owiec. P. Powołanie Mojżesza 63:31-72:30. Przyjrzyjmy się teraz, jaka była relacja Mojżesza z Bogiem i taka jest rozdziały 3 i 4. W przypadku wielu osób opisanych w Biblii, dostaniesz to. To powołanie, czyli powołanie, w którym Bóg przychodzi i powołuje proroka do swojej służby. Mojżesz otrzyma powołanie od Boga, a ja chcę tylko zobaczyć, jak Mojżesz i Bóg oddziałuje tutaj. Machine translated by Google.
27.
Ale zanim to zrobię, chcę tu wskoczyć, żeby powiedzieć, dlaczego Bóg to zrobił Exodus. Dlaczego Bóg ich wybawił w tym momencie? Tekst mówi nam, że Bóg przychodzi na dół i mówi, że ich wybawi w wyniku ich modlitw. Czym jestem? Próbuję zasugerować wam ten werset, który zamierzam wam przeczytać w następnej kolejności. Modlitwa ma niezwykłą moc. Cały Exodus jest spowodowany przez Izraelitę. Modlitwę i oto ona, Pan powiedział w rozdziale 3 wersecie 7, rzeczywiście widziałem nędzę mojego ludu w Egipcie. Słyszałem, jak wołali z powodu swego niewolnika kierowców i martwię się o ich cierpienie, dlatego przyjdę na ratunek. Ich kropka. Usłyszał ich krzyki, ich prośby o pomoc i mówi, zamierzam to zrobić. Zejdźcie i wyratujcie ich. Modlitwa robi różnicę. Bóg słucha i przychodzi w dół. A teraz musimy mieć Wybawiciela. Czy zawsze jest w porządku? Sprzeciwiać się woli Bożej? Kiedy Bóg powołuje osobę, czy ta osoba kiedykolwiek opiera się wezwaniu? Bóg? Mojżesz będzie jedną z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Chodźmy. Spójrzcie na jego powołanie i na to, jak reaguje, gdy Bóg do niego przychodzi. Wielu uważa, że tak. Powiedzieć, Boże, jakakolwiek jest Twoja wola co do mojego życia, chcę po prostu podążać za Tobą. Boże, po prostu weź mnie i wykorzystaj mnie w swojej służbie. Czy to właśnie mówi Mojżesz? Przepraszam, ale to nie zupełnie jest to, co jest napisane w naszych Bibliach. Bóg przychodzi go w rozdziale 3 i w wersecie 11 przyjrzyjmy się po prostu interakcji pomiędzy Bogiem a Mojżesz. Bóg zstępuje i mówi, że wyprowadzę mój lud z Egiptu. Mocnym ramieniem i wyciągniętą ręką, lecz Mojżesz zapytał Boga, kim ja jestem? Czy mam udać się do Faraona, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? I Bóg powiedział, ja będę z tobą kropka. Czy Mojżesz wskakuje na to i mówi, ok, Boże, sprowadź ich. Z Egiptu? Nie, mówi Mojżesz, kim jestem, żeby iść do Faraona? Bóg mówi, to nieprawda kim jesteś, będę z tobą kropka. Jak nazywa się wyrażenie będę z tobą? Jaki jest termin hebrajski? Czy ktoś zna termin? Emmanuel oznacza Bóg z nami kropka. Kiedy więc Bóg mówi, będę z tobą, jest to Emmanuel. Bóg mówi, Mojżeszu, wiem, że nie możesz tego zrobić, udając się do Faraona, ale ja to zrobię. Chodź z tobą. A Mojżesz mówi, Boże, jeśli jesteś ze mną, któż może się przeciwstawić? Machine translated by Google.
28.
Ja? Chodźmy. Nie, on też tego nie robi. Wycofuje się ponownie i następnym razem mówi to, i to jest w rozdziale 3 wersecie 13 i następnych. Mojżesz mówi, załóżmy idę do Izraelitów i mówię im, że Bóg waszych ojców posłał mnie do was. I pytają mnie, jak masz na imię? I co im wtedy powiem? Mojżesz mówi, wybacz mi Boże, nie znam twojego imienia. Cześć, jestem Mojżesz, jak masz na imię? I? Nie znam twojego imienia. Teraz muszę im powiedzieć, że spotkałem jakiegoś Boga na pustyni. Pomyślą, że jestem odwodniony i mózg mi się skończył. Jak masz na imię? W każdym razie? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Swoją drogą, czy to wielka rzecz, o którą proszę Boga? O jego imieniu? Tak. Co mówi Bóg? Po pierwsze, jest zak, który płonie i wychodzi z tego krzaka. to się pali, pochodzi z tego stwierdzenia. Bóg powiedział do Mojżesza, jestem, który jestem. To jest. Co macie powiedzieć Izraelitom, jestem posłał mnie do was, kropka. A co to jest? Jestem kim jestem? Mówisz, poczekaj, Hildebrand, masz to tutaj. Móc wymawiasz to dla mnie? Jaki jest problem? Dlaczego nie możesz tego wymówić? Nie ma samogłosek. Czy Żydzi celowo zrezygnowali z samogłosek, żeby nie było to możliwe być wymawiane? Dlaczego to zrobili? Czy chcieli imienia Jehowy? Wyraźny? Nie, bo boją się, że ludzie przyjmą nazwisko. Pan, Bóg twój, na próżno. Więc usunęli sa, żeby nie można było tego powiedzieć. Teraz. Nawiasem mówiąc, jeśli zamierzasz wstawić sa, będzie tutaj a i e. Tutaj. Mówili Jehowa. Czy ktoś słyszał to określenie? A tak. Bądź tutaj, aby było Jahwe, a e znajdowało się pomiędzy w i. Ha, okej, byłoby to zatem Jahwe. W może brzmieć jak pfał. A to jest. Najświętsze imię Boga. To jest imię jestem, któremu się przyjrzymy to za minutę. Teraz Mojżesz otrzymuje najświętsze imię Boga, jestem, który jestem. Robi Mojżesz podąża za Bogiem? Nie, wymyśla kolejną wymówkę. Mówi, hej, jeśli zejdę na dół. Tam, rozdział 4, werset 1, powiedział Mojżesz, co będzie, jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mnie i mówisz, że Pan ci się nie ukazał? Co masz w dłoni? Mojżesz mówi, mam laskę, laskę. Bóg mówi, rzuć to na ziemię. Machine translated by Google. 29. Co się dzieje z tym personelem? Staje się wężem. A co się stanie, kiedy uda się do Egiptu? Jakie są? Magowie zamierzają to zrobić. Oni zamierzają zrobić to samo. Do czego zmierza wąż zjeść inne? Mojżesz ich zje. Czy ten wąż jest symbolem w Egipcie? Czy widziałeś kiedyś kapelusz Faraona, kapelusz, który noszą faraonowie? Co wyjdzie z przodu kapelusza Faraona? To kobra, wąż. Więc co się dzieje? Oto rozgrywa się gra o władzę pomiędzy Jehową Bogiem a Faraonem. Wąż Faraona zostanie zjedzony przez Mojżesza. Więc to, co masz, to gra o władzę pomiędzy Mojżeszem i Faraonem, a Bóg pokona węża Egipt. Mojżesz nadal się nie poddaje. Zatem Mojżesz zaczyna jako następny, zaczyna bebububut. Boże, nie umiem zbyt dobrze mówić. Wiele osób uważa, że Mojżesz był jąkała, że nie potrafi poprawnie mówić. Niektórzy ludzie myślą, że jest jąkałą, inni myślą, że mówił o umiejętnościach retorycznych, z którymi rozmawiał. Owce za długo i zdaje sobie sprawę, że kiedy idziesz na dwór Faraona, musisz to mieć umiejętności retoryczne i wszystkie jego umiejętności retoryczne dawno minęły. Zatem jest to albo jedno z ci dwaj. Przychodzi więc do niego Bóg i mówi, Mojżeszu, kto stworzył twoje usta? Zrobiłem usta, a jeśli zechcę, potrafię przemówić jak osioł. Ale Mojżesz nadal tego nie robi. Poddać się. Wreszcie w rozdziale 7 Mojżesz mówi, ok, Boże, nie mam zamiaru tam iść. Wysłać ktoś inny. Ponownie, widzisz opór i niechęć Mojżesza? On taki jest. Niechętni do naśladowania Boga, to właśnie mówię. Uważaj na ludzi, którzy tak twierdzą. Mieli po prostu zamiar podążać za Bogiem i wykonywać Jego wolę zgodnie z pragnieniem swego serca. Oto Mojżesz, jeden z najwspanialszych ludzi, jaki kiedykolwiek żył. Czy widzisz, co on robi? Wszystko, czym jestem mówiąc, bądź ostrożny, w naszej kulturze jest dziś dużo przechwałek. Gdy ktoś staje twarzą w twarz z prawdziwym Bogiem, którego tam nie ma i mówi, tak, zrobię to. Faktycznie. Masz zdjęte buty i twarz skierowaną na ziemię. Więc bądź z tym ostrożny. Mojżesz mówi, poślij kogoś innego. Co robi Bóg? Hej, Mojżeszu, masz brata Aarona. Jest już w drodze na spotkanie z tobą. Wiem, że nie możesz. Machine translated by Google. 30. Mów dobrze. Więc powiem ci, co masz zamiar zrobić. Ty, Mojżeszu, jesteś. Zamierzam porozmawiać z Aaronem. Wtedy Aaron będzie twoim prorokiem. Co to oznacza mieć na myśli? Tworzy strukturę. Gdy Bóg przemawia do proroka i proroka. Przemawia do ludzi. Zatem teraz Mojżesz będzie rozmawiał z Aaronem, a Aaron idzie rozmawiać z ludźmi. Mówi nam więc, jaka jest rola proroka. Rola. Prorokiem jest głosić Słowo Boże. Teraz Mojżesz będzie jak Bóg. Aaron i Aaron będą przemawiać. Gdy otrzymasz tę proroczą strukturę i Aarona będzie jak prorok dla Mojżesza. Znaczenie Jahwe, jestem, który jestem, 72:31-76:30. Teraz płonący zak dzieje się tutaj. Krzew płonie, ale zak tak. Nieskonsumowany. Co się więc dzieje? Podchodzi do płonącego krzaka i co dzieje się? Stoisz na świętej ziemi, zdejmij buty, jesteś na świętej ziemi. Grunt. Świętością będziemy się zajmować, kiedy przejdziemy do Księgi Kapłańskiej, ale to jest a święte miejsce. To miejsce szczególne, bo ta ziemia jest święta. Zdejmij swoje. Butach, jesteś na świętej ziemi. Co zatem oznacza to jestem, który jestem? Chcę się zająć tym, że najświętsze imię Boga, imię Jehowa. Co to znaczy? Trzy sugestie, nazwa pochodzi od Ane. Jeśli powiem. Ane, czy wszyscy wiecie, co to jest? Starożytny Bliski Wschód. Badacze Starego Testamentu, użyj tego skrótu dla starożytnego Bliskiego Wschodu. Czy imiona są ważną częścią wymiar starożytnego Bliskiego Wschodu? Czy imiona mają znaczenie? Abram zmienił się w Abraham, Jakub zmienił Izrael, Józef otrzymał imię Józef, a Mojżesz miał na myśli wyciągnąć. Na zewnątrz. Imiona coś wtedy znaczyły i Bóg dał mu to, co najświętsze. Nazwa. Niektórzy ludzie myślą, że imię Boga oznacza jestem tym, kim jestem, że Bóg jest mówiąc z krzaka jestem, który jestem, że Bóg jest samoistny. I ja. Jestem tym, czym jestem, czyli zak płonie, ale zak się nie spala. Bóg tak. Nie potrzeba krzaka, żeby go pochłonął, żeby był ogniem. Bóg jest ogniem w sobie, on potrzebuje nic. Swoją drogą, czy potrzebujemy czegoś do naszego istnienia? Zacznijmy. Z wodą i jedzeniem. Potrzebujemy czegoś do naszego istnienia, Bóg nie potrzebuje niczego.
Machine translated by Google. 31.
Podtrzymać jego istnienie. On jest samoistny, jest tym, kim jest. Jestem tym, czym jestem. Jestem, on niczego nie potrzebuje, to jeden ze sposobów, aby to przyjąć. Można to ująć inaczej, David Freeman, ten facet skończył Harvard i... Na Uniwersytecie Michigan wyznaje pogląd suwerenności. Uważa to za niedoskonałość napięty po hebrajsku. Można to przetłumaczyć dosłownie, będę, kim będę. Mojżesz pyta, jak masz na imię? I mówi Mojżeszowi, będę, kim będę tobą. Zobaczę, kim jestem. Bóg o kim jest, poprzez wielkie cuda, których dokona w Egipcie. Bóg w pewnym sensie odstraszył Mojżesza. Zobaczycie, kim jestem. Gdy będę czynił te wszystkie cuda w Egipcie. To drugi pogląd. Powiedziałem, że to jest to. Moim zdaniem prawdopodobnie najmniej prawdopodobne. Trzecia interpretacja to ta, w której Bóg mówi tutaj, jestem tym, czym jestem powiedział, że będę. Jeśli czytasz następną część tego fragmentu, Bóg powiedział do Mojżesza. Wybawię Izraelitów, Pana, Boga waszych ojców, Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba. Jest więc Bogiem ojców. Bóg teraz idzie. Aby dotrzymać obietnicy danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Teraz ma zamiar dać im ziemię obiecaną i nasienie. Bóg jest dotrzymującym przymierza i Bóg nim jest dotrzymując słowa. Zatem to imię Jahwe lub Jehowa oznacza, że Bóg jest. Przymierze dotrzymujące Boga. Dotrzymuje słowa, a Mojżesz zobaczy, że Bóg tak jest teraz zrobię to, co obiecał. Bóg jest ostatecznym dotrzymującym obietnic. Teraz jego imieniem Jehowa, Jahwe będzie to, że dotrzyma słowa. Patriarchowie. Prawdopodobne. Wyjścia 6, 3 sprzeczność.
76, 31 myślnik 78, 44. Dlaczego Biblia sobie zaprzecza? W Księdze Wyjścia 6 jest to powiedziane. Werset 3. Również Bóg powiedział do Mojżesza, ja jestem Pan. Ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakuba jako Boga Wszechmogącego. Co oznacza Bóg Wszechmogący? El Shaddai, mam Cię. Słyszałeś kiedyś tę piosenkę El Shaddai? Mówi, Abraham, Izaak i Jakub wiedzieli mnie jako El Shaddai, nie znali mnie jako Jahwe. Nie znali mojego imienia Jehowa. Ale jaki jest problem? Kiedy wrócisz do rodzaju 49:18, to prawda. Jakub powiedział, oczekuję Twojego wybawienia, Panie. Jak się pisze Pan? Machine translated by Google. 32. Duże L, duże O, duże R, duże D. Lord jest pisane wielką literą, to jest asubstytut Jahwe Jehowy. Kiedy wszystko jest pisane wielką literą, oznacza to hebrajski. Słowo za nim brzmi, Jahwe. Więc wszystko jest pisane wielką literą. Nawiasem mówiąc, jeśli jest to tylko. Małe L to znaczy co? Oznacza Pana w znaczeniu Pan lub Pan lub. Mistrz czy coś w tym stylu. Ale Jakobs mówi, Panie, szukam Twojego wybawienia, Panie, i używa imienia Jehowa. Dlatego co się dzieje? Tutaj Księga Wyjścia 6, 3 mówi nam, że Abraham, Izaak i Jakub nie znali imienia Bożego. Jehowa, a jednak w Księdze Rodzaju widzimy, jak Jakub posługiwał się Jehową. Czy jest to sprzeczność w Pismo? Skończył nam się czas, więc po prostu zostawimy tę sprzeczność do ostygnięcia i... Następnym razem zajmiemy się tym. Przepisane przez Tylera Berubi. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta II.